A w Poranku Wnet gość pan Mateusz Jarosz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Muzyk, autor muzyki do płyty Lipy Szelest. A Lipy Szelest to płyta, na której są wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przedwczoraj urodziny poety, 98 lat by skończył Krzysztof Kamil Baczyński, bo 98 lat temu się urodził.
Tak, no wydaje mi się, że powinniśmy o tej rocznicy przypomnieć w ogóle jego postaci, dlatego że powinien być postawiony w równym szeregu między Mickiewiczem a Słowackim, dlatego że jego poezja niesie uniwersalny przekaz dla nas do czasów współczesnych i dlatego że zginął w obronie swoich wartości, co żadnego z tych wierszy, żaden z tych wierszy, pisząc o ojczyźnie, pisząc o patriotyzmie, nie walczył jednak o tą ojczyznę. No tu jest taka zasadnicza różnica między nimi a Baczyńskim. On oddał życie za to, co głosił.
No, Adam Mickiewicz pojechał na drugi koniec świata po to, żeby legiony polskie tworzyć, był gotów poświęcić swoje życie dla ojczyzny, ale to jest nieważne, jaki wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pan najbardziej ceni, jaki pan najbardziej lubi.
Proszę pana, bardzo lubię wiersz Źródło, bo on mówi o wartościach, z których powinniśmy czerpać, którymi powinniśmy się kierować w życiu. Tam pada takie znamienne zdanie, bo kochać znaczy tworzyć. Otóż jest to wspaniała ilustracja przeciwstawienia się destrukcji, z którą mamy na przykład dzisiaj do czynienia w współczesnym świecie. Kochać, czyli tworzyć nowe wartości, czyli odnosić się do innych z miłością, czyli wspólnie, razem coś budować. To dotyczy oczywiście nie tylko właśnie poezji, ale też stosunku człowieka do człowieka. I on zresztą o tym wzajemnym miłowaniu się w wielu wierszach pisał. Proszę zauważyć, że w jego wierszach nie ma w ogóle tematu nienawiści. Wiele sytuacji, z którymi się spotkał, skłaniałyby go do poruszenia oczywiście tej mrocznej strony człowieka. Jednakże nawet w wierszach, które opisywał ten stan wojenny, tą wojnę, która go otaczała, tą nienawiść i to okrucieństwo, nigdy nie używał nienawistnych słów. Niemcy to są czarne postacie, wrogowie to są jakieś z piekła rodem istoty, ale nie ma konkretnego nazwania, nienawistnego nazwania innych ludzi. To jest bardzo ciekawe, bo to było jakby przeciwieństwo Gajcego, który właściwie żył dniem dzisiejszym i nawet miał za złe Baczyńskiemu, że nie podejmuje tych tematów, które go otaczają, ale to była oczywiście nieprawda, bo tematy, które podejmował Baczyński, były nie tylko z tamtych czasów, ale również sięgały głęboko w przyszłość. Jest to poezja uniwersalna.
Płyta Lipy Szelest zawiera 17 piosenek do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śpiewa Barbara Figurniak i Marcin Ogrodnik. Muzykę, instrumentacja i realizacja nagrań Mateusz Jarosz, który jest gościem Poranka Wnet. To proponuję, żebyśmy posłuchali jednego utworu z tej płyty. W ogóle bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, za to, że przyszedł pan do nas wczoraj z tą płytą. Piosenka, wiersz, Ojczyzna.
Tak, proponuję właśnie ten utwór, dlatego że on bardzo ładnie mówi o tym, co powinniśmy zrobić, żeby tę ojczyznę wspólnie budować.
A teraz za chwilę w Radiu Wnet usłyszą państwo mowę nienawiści, bo gościem jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gościewska, wiceprzewodnicząca komisji, Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, pani poseł.
Ojej, po takim wstępie, dzień dobry, panie redaktorze, no właśnie, dzień dobry państwu.
Może warto zacząć trenować taką mowę, skoro tak jest atrybut przypisany partii rządzącej, między innymi przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Timmermansa.
No tak, ja pamiętam, jak swego czasu, pracując nad ustawą o służbie zagranicznej, ustawą, która miała zmienić ten resort, wyczyścić z ludzi, którzy no, jako żywo nie pracują dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a do ucha przewodniczący komisji szeptał mi, że będę siedzieć. No to rzeczywiście była mowa miłości i bardzo merytoryczna uwaga do ustawy. Panie redaktorze, krytyka, bo to jest jakby temat, który jest w tej chwili cały czas obecny w wielu dyskursach. Media publiczne są atakowane bardzo brutalnie zresztą za to, że podawały fakty na temat pracy pana prezydenta Gdańska, jego funkcjonowania, problemów z oświadczeniami majątkowymi. Oczywiście, że w tej chwili nie czas mówić o tych sprawach, powinniśmy jeszcze poczekać, ale to nie jest tak, że dziennikarze nie mogą mówić o faktach, nie mogą zadawać trudnych pytań. To nie może być tak. Oczywiście powinniśmy dbać o kulturę języka, o to, żeby dyskusja była merytoryczna, ale pewnych tematów unikać nie można. A z drugiej strony mamy na przykład zajadły atak mediów prywatnych, których to nazw wymieniać nie będę, na pracowników Narodowego Banku Polskiego, bardzo konkretnych i bardzo brutalny atak. Jeszcze tuż przed pogrzebem pana prezydenta Adamowicza w czasie posiedzenia Sejmu ścigana byłam przez dziennikarzy TVN-u, którzy to bardzo chcieli poznać moją opinię na temat pracy na przykład pani Martyny Wojciechowskiej, jednej z tych osób brutalnie atakowanych, jednej z tych osób, pod której domem wystają niektórzy dziennikarze, którzy też publikują zdjęcia między innymi jej siostry, która jako z okresu dzieciństwa wypytują sąsiadów jej rodziców. No jest to zmasowany atak, który tak naprawdę nie wiem, co ma na celu, a w każdym razie nie są to standardy, o których to właśnie te media tak ostatnio bardzo mocno mówią i akcentują.
To też spróbuję panią zaatakować. Powiedziała pani najjaśniejsza Rzeczpospolita, to znaczy, że pani uważa, że inne państwa są ciemniejsze, bardziej ciemne, czarne. Czy myśli pani o bezpośrednich sąsiadach polskich? Czy co pani miała na myśli, mówiąc
swoje
te słowa?
Swoje uczucie do własnego kraju.
Po prostu, ale to uczucie, mówiąc najjaśniejsza Rzeczpospolita, to przecież, czy wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych wypada tak mówić? Jesteśmy w zjednoczonej Europie wspólnej, to Europa jest najjaśniejsza, a nie Rzeczpospolita, proszę
no
pani.
No tak, tu mamy, wiem, że pan redaktor sobie kpi, ale rzeczywiście to też jest coś, co wielu spośród polityków różni. Która z instytucji, który z podmiotów jest ważniejszy, czy własny kraj, czy Komisja Europejska, czy instytucje Unii Europejskiej. No dla mnie zawsze na pierwszym miejscu będzie Polska.
To jest tak, że pani jest wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych, a w tym...
Polskiego Parlamentu,
ale w tym kraju takim... ciemnym kraju, ciemnej Rzeczpospolitej, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych jest lider partii opozycyjnej Grzegorz Schetyna. Nie słyszałem, że w jakimś wywiadzie powołał się na to i powiedział, proszę bardzo, procedury demokratyczne w Polsce, w parlamencie funkcjonują jak najbardziej.
Tak, to jest argument, który często używam w rozmowach o tak zwanej zagrożonej demokracji, jakie niestety musimy po wielokroć prowadzić w naszych relacjach międzynarodowych, tłumaczyć się z rzeczy, z których trudno się tłumaczyć, bo ich nie ma. I kiedy nasi rozmówcy słyszą o tym fakcie, iż przewodniczącym najbardziej prestiżowej komisji sejmowej jest przywódca największej partii opozycyjnej, no to rzeczywiście są bardzo zdziwieni i w zasadzie temat zagrożonej demokracji się kończy.
Ale dla pana Timmermansa ten temat się nie kończy i nie skończy na pewno przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
My miejmy nadzieję, że to będzie już inny Parlament Europejski, że bardziej świadome głosy będą tam górą, że w każdym razie państwa narodowe będą miały więcej do powiedzenia i ich głos będzie słyszalny.
Na posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych są zapraszani. Minister z Spraw Zagranicznych, czy był taki, czy tak jest w ogóle?
Zawsze na posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych uczestniczy któryś z wiceministrów, czasami osobiście minister. No to jest standard, który jest od początku tej kadencji.
Jak te posiedzenia przebiegają? W jaki sposób przewodniczący prowadzi takie posiedzenia?
Muszę przyznać, że rzadko bywa. Że na ogół w jego imieniu prowadzi posiedzenia wiceprzewodniczący i trzeba przyznać, że te komisje na ogół są bardzo merytoryczne, z drobnymi wyjątkami, ale porównując pracę innych komisji, muszę przyznać, że na naszej komisji udaje się zachować i właściwy poziom dyskusji, formę dyskusji. I na ogół jest to rzeczywiście dyskusja merytoryczna. I nawet wtedy, kiedy w tej dyskusji uczestniczy sam rzecz przewodniczący, pan Grzegorz Schetyna, to też nie odchodzimy od merytoryczności w dyskusji.
A czy jest jakikolwiek konsensus dotyczący obecnej polityki zagranicznej Polski, dotyczącej idei tej dużej, głównej idei, czyli budowy Trójmorza?
W naszych rozmowach nie zauważam rozbieżności. Czasami spotykamy się jako prezydium. Ostatnio ustalaliśmy plan pracy komisji na najbliższe pół roku i tu też nie było żadnych kontrowersji. Też chwilę rozmawialiśmy na temat zbliżającej się konferencji. Nie słyszałam zdania, które by kwestionowało polską politykę zagraniczną.
I co wiemy na temat tej konferencji, bo myślimy i mówimy o konferencji 14-15 lutego w Warszawie, wielka międzynarodowa konferencja dotycząca Iranu i spraw bliskowschodnich.
No też wspólnie zdecydowaliśmy jako prezydium, że zwrócimy się do MSZ-u o bardziej szczegółowe informacje na temat tej konferencji. Mam nadzieję, że wkrótce je otrzymamy. No, rzeczywiście jakby ustalenia dotyczące komisji toczą się poza parlamentem, ale mam nadzieję, że wkrótce zapoznamy się ze szczegółowymi informacjami. To będzie bardzo ważne wydarzenie, które podkreśla dużą rolę Polski w polityce zagranicznej, wbrew temu, co niektórzy próbują opinii publicznej sprzedawać. To podkreśla polską rolę. Polska jest współorganizatorem tej konferencji. No i mam nadzieję, że rzeczywiście uda się wypracować rozwiązania, które wpłyną na uspokojenie w tamtym rejonie świata.
To jeszcze zależy, kto na konferencję przyjedzie, czy przyjedzie, kto będzie przedstawicielem Stanów Zjednoczonych. To już chyba wiadomo, że to będzie sekretarz stanu, ale kto przyjedzie z Izraela. Już wiadomo, że przedstawicielka Unii Europejskiej nie wybiera się do...
Ma inne w tym czasie zaplanowane obowiązki, to jakby tutaj nie doszukiwałabym się niczego więcej, ale była na bieżąco, z tego co wiem, informowana na temat przygotowań, także tutaj też nie ma żadnych kontrowersji.
Prezydent Europy Donald Tusk jest zaproszony na taką konferencję, czy nie?
A tego nie wiem, nie znam dokładnie składu osób zaproszonych. Nie wiem, czy akurat on byłby zainteresowany w ogóle udziałem w tej konferencji, bo ona rzeczywiście podkreśla pozycję Polski, wysoką pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jakby taką pozycją Polski Donald Tusk nigdy nie był zainteresowany, więc nie wiem, czy będzie chciał w ogóle uczestniczyć w tej konferencji.
Jest sprawa teoretycznie. Szczegóły konferencji rozumiem, że poznamy niedługo. Sprawa pozornie odległa. Wenezuela dzieje się od wczoraj. Jest nowy prezydent, który został tymczasowy prezydent, który ma poparcie Stanów Zjednoczonych i kilkunastu krajów Ameryki Łacińskiej. Czy Polska powinna w tej sprawie się wypowiedzieć?
Nie wiem, myślę, że nawet spotkanie planowane prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Brazylii pewnie też w dużej mierze może być poświęcone właśnie temu tematowi, bo Brazylia staje się po wyborach takim aktywnym uczestnikiem życia międzynarodowego. Dobrze, że w ogóle to spotkanie będzie. Ja przyznam szczerze, że dość niedawno miałam okazję być w Brazylii. Spotykałam się w dużej mierze akurat z naszymi rodakami. To bardzo interesujący, dla mnie zupełnie nowy temat, nasi rodacy w Brazylii, ale też obserwowałam zmiany, jakie zachodzą po wyborach. Też miałam rozmowę z parlamentarzystą, nowo wybranym. Tak się składa, że polskiego pochodzenia i przyznający się do polskich korzeni i bardzo żywo zainteresowanego relacjami polsko-brazylijskimi.
I mówiący po polsku?
No nie, ta Polonia z powodu, różne powody złożyły się na to, że w dużej mierze języka nie zachowała. Zachowała o dziwo swoje nazwiska, dość trudne w wymowie tam w świecie brazylijskim, a jednak zachowała. Tam w końcówce lat 30, w 38 bodajże był taki dekret prezydencki zabraniający posługiwanie się językami mniejszości, na mocy którego pozamykano szkoły językowe, domy kultury i tak dalej. To w dużej mierze ograniczyło rozwój języka. No niemniej jednak w dużej mierze on pozostał, a przede wszystkim kultura, śpiew. To są na przykład ludzie, którzy nie znają języka w mowie polskiego, ale potrafią pięknie śpiewać, a w każdym razie czują się Polakami i warto o nich pamiętać, a Polska przez lata kompletnie ich nie zauważała. To się w tej chwili zmienia i dobrze, że się zmienia, bo zasługują na to, żeby mieć polskie wsparcie, żeby ich dzieci mogły uczyć się języka polskiego, zwłaszcza, że tego chcą.
To spotkanie polskiego prezydenta z prezydentem Brazylii jest gdzie i kiedy?
No teraz w tych dniach Davos się miało odbyć.
W Davos.
Tak jest.
Nie w Warszawie, już prezydent Brazylii nie przylatuje do Warszawy, ani prezydent Duda nie leci.
Myślę, że tak bliskie relacje są niewykluczone, zwłaszcza, że i po naszej stronie są parlamentarzyści zainteresowani takim zbliżeniem, a jak mówiłam również, buduje się taki blok po stronie brazylijskiej, na którego czele właśnie stoi pan poseł Mauricio, nazwisko w tej chwili niestety, przepraszam, zapomniałam, ale polsko brzmiące, który też wkrótce wybiera się do Polski właśnie, żeby rozmawiać na temat tych relacji.
My to tylko zasiejemy temat przyszłej rozmowy, przyszłego spotkania, wybory na Ukrainie. Julia Tymoszenko jako faworytka tych wyborów w tej chwili. Poznała pani piękną Julię?
Bezpośrednio nie, nigdy nie miałam przyjemności rozmawiania. Jeśli chodzi o te wybory, to tak naprawdę my do tej pory nie wiemy, jak one się rozstrzygną, bo chyba największą grupę na Ukrainie stanowią osoby, które nie wiedzą, na kogo jeszcze zagłosują. Osoby niezdecydowane, szukające swojego lidera. A to wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z różnymi niespodziankami, ale też z prowokacjami również. Na nie powinniśmy być przygotowani.
Ale to już inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Małgorzata Gosiewska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Ale i łączności z Polakami za granicą.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości była gością Poranka Wnet. Jest godzina 9:46 w Poranku Wnet, zespół Police.